witam serdecznie, moje szanowanie, po niedługiej przerwie, po wakacjach, a zarazem przed wakacjami. Nadaje Jacek Kuchni, czyli podcastolog. Chciałem sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje i działa. Z tego, co pokazuje, to tu wszystko funkcjonuje, wszystko działa. I co? No i godzina 21 się zbliża, już się otworzyła nawet. I ciekaw jestem, czy słychać, co słychać w tle. Ponieważ cały czas szukam sposobów, jak to zrobić, żeby było można mówić. I w tle fajna muzyczka grała sobie. O! Udało się! Hurra! No to super. To już wszystko wiemy. To jest super, już wszystko wiemy. Muzyczka w tle leci. Małe spięcie. Tak. Ja bym chciał się krótko odnieść do tego, co słyszałem ostatnio, bo byliśmy na wakacjach. I co słyszałem w audycji na Kozetce, który wspomagał Krawca, i co nadawał nasz nadworny, kiedyś to się mówiło grajek, a teraz się mówi gadajek, nasz nadworny gadajek Etam, którego bardzo fajnie się słucha, który fajnie opowiada o różnych sprawach. O niektórych wiedziałem, a o niektórych nie wiedziałem. I chciałbym się dopytać tutaj na antenie, z tego względu, że ja akurat mam taki mały kłopot z kontaktowaniem się z niektórymi redaktorami nadającymi w radiu Kontestacja. Piszę do kogoś i powiem tak. 13 czerwiec, i że jestem zmęczony. I mija dni. Dzisiaj mamy czwartek 29 i żadnej odpowiedzi. I piszę teraz, dzisiaj napisałem: dzień dobry. Jakie są szanse na porozmawianie z tobą? 13:12, żadnej odpowiedzi. 19:56, pisz, żadnej odpowiedzi. Zobaczymy, kiedy jeden z nadających w radiu nadających udzieli mi odpowiedź na Skype'ie. To samo dotyczy jeszcze innego nadającego w radiu, ale no nie mogę przytaczać korespondencji z nim, ponieważ jest tak zwana tajemnica korespondencji. Ale też tak było napisane, bo no to tak, to kiedy mi pomożesz, a ja pomogę ci wtedy, a jak będzie tak, to będzie w tak. I kamień w wodę, cisza, jak po śmierci organisty w kościele. Co z wielu rzeczy, o których opowiadał Etam, mnie poruszyło, czy zaciekawiło? Najbardziej mnie zaciekawił ten temat, który opowiadał, mówiący o tym, iż w Stanach Zjednoczonych, rząd Stanów Zjednoczonych przyznał się do chemtrailsów, czyli do smug chemicznych, że rozsiewał jakiś nadtlenek, podtlenek czy jakiś inny tlenek. Nie pamiętam jej dokładnie jaki, ale coś w tym stylu. Nie, no nie kompetencji. Mi chodziło o nadających w radiu nocnym. Tak to było. Także tu jest pewien kłopot. Tak. Z komunikacją, z odbiorem, z nadawaniem i tak dalej, i tak dalej. Okej. I co? No i to mnie najbardziej zaciekawiło, że podobno też ktoś z Niemiec też napisał o tym, że są smugi ale jakiś tam oskarżył kogoś, ale proces przegrał. To jest bardzo mnie interesujące, bo by to oznaczało, że rzeczywiście ktoś się przyznał do tego, że te smugi są, i to jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli chodzi o audycję ostatnią naszego nadwornego spiskowca dziejów, czyli klona Moneta, Claude Monet, czyli chyba Michał, tak, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie, to przepraszam. To nie zgodzę się z nim, ponieważ Michał twierdzi, że już jeździ tam ileś 10 lat, jeszcze nie miał nigdy wypadku, miał jakąś tam małą stłuczkę przy małej prędkości. Natomiast samochody anatomiczne, czy samochody, no jakieś samojeżdżące, to tak będą i one nie są, nie należą do Was, nie, też nie do końca. Rzeczywiście niektóre samochody, z tego co ja słyszałem, oczywiście zarówno jak i Michał, jak i ja mogę się mylić, ale z tego co ja słyszałem, to te samochody mają, powiedzmy, nie z człowiek ich właścicielem pod względem, jeżeli chodzi o akumulatory, czy coś tam, czy samochody się wynajmuje. Teraz jest taka moda i bardzo dużo ludzi w Polsce samochody bierze w tak zwany wynajem, bierze sobie w leasing, samochody używa 3 lata, czy tam 2 lata, oddaje i bierze następne. Nikt nie ma takiego przywiązania. Oczywiście są ludzie, którzy, jeżeli tak spojrzycie na pewne teorie spiskowe, to przeważnie ludzie, którzy są zainteresowani ukrywaniem swoich danych osobowych, nie włączaniem się do różnego rodzaju takich, jakby to powiedzieć, nurtów jak Facebook, Instagram, społecznościowe różnego rodzaju portale, uprawiający swój ogródek, mający warzywa i takie inne sprawy, mieszkające gdzieś tam w ziemiance, w lesie, gdzieś daleko od ludzi i tak dalej, i tak dalej, to ci ludzie przeważnie używają samochodów benzynowych czy jakichś diesli starych, ale jeżdżących, prawda, bez jakichś tam szyby na korbkę, prawda, kierunkowskaz na rękę, no przesadziłem troszeczkę, no kierunkowskaz na taką małą dźwigienkę, jak w Fiacie 126P, wycieraczki, spryskiwacze, to taka ręczna pompka jak w Fiacie 126P. Okej, dobra, no to tak mniej więcej to wygląda. Przeważnie to są auta z lat 60., 50., 60., 70. Natomiast współcześnie no, to już jest troszeczkę inaczej. Ja bym powiedział, że ja uważam osobiście, że różnego rodzaju wspomagacze są bardzo dobre. Zaczynając od tego, że ktoś wpadł na pomysł, aby znaki drogowe, które są umieszczone na autostradach czy na drogach, były odblaskowe, żeby dodatkowo świeciły w momencie, gdy świecą światła samochodu na te znaki, żeby mocniej dawać informacje o danej sytuacji na drodze, czy to zakręcie, czy jakimś niebezpieczeństwie, które może nastąpić od tego znaku w kierunku, który się posuwamy do przodu. Mam na myśli co? Na przykład tak zwane, nie wiem jak to się fachowo nazywa, tak zwane kocie oczy, czyli zatopione w asfalcie takie odblaskowe dwa w takiej obudowie plastikowej albo metalowej, nie wiem, zatopione dwa oczka, które świecą, gdy na nie świeci światło naszego samochodu na wprost i pokazuje nam, gdzie jest środek jezdni, prawda? To samo dotyczy słupków przy drodze bocznej, w poboczu. Dobrze, to samo dotyczy świateł, znaków, jak i również farb, którymi są malowane mam na myśli linie boczne, jak i linia przerywana, czy linie do tego. I niech już tak pozostanie. Natomiast jeżeli chodzi o te samochody, no to ja osobiście w tej chwili, w obecnej chwili najnowsze samochody firmy MAN mają asystenta pasa ruchu, tempomat aktywny, mają automatyczne załączenie świateł i uważam, że to jest bardzo dobre. Kiedyś była taka dyskusja, w ogóle była. Prowadziłem taką dyskusję z paroma ludźmi, którzy zajmują się driverką, którzy jeżdżą samochodami. I zastanawialiśmy się, które udogodnienia, które są w obecnej sytuacji, w obecnych czasach, w współczesnych czasach montowane w samochodach, są naprawdę udogodnieniami, a które to są jakieś tam bariery, jakieś takie gadżety niepotrzebne nikomu. I powiem szczerze, że byłem troszeczkę zdziwiony, ale tak się zastanowiłem i stwierdziłem, że rzeczywiście fajnie, że tak jest na świecie, że my się wzajemnie różnimy. I dla kogoś coś, co było przydatnym udogodnieniem, które jest montowane obecnie w samochodach, dla kogoś innego było uważane za zbędny gadżet, który może sobie poradzić. A w ogóle to już byłem zaskoczony, że jeden z kolegów uważał, że otwieranie elektryczne szyb to jest o kurczę. O, przepraszam, sorki. Okej, okay, ale czy ten księgowy mówi po polsku, czy mam pisać do niego po szwedzku, czy po angielsku? To tego nie. No dobrze, wracam do tematu. Ponieważ uważał, że elektryczne otwieranie szyb to jest śmiercionośna pułapka. Dlatego, że jak spadniesz z mostu i padniesz do wody, to nie będziesz mógł otworzyć szyby, ponieważ elektryczne szyby nie będą działały. Drzwi nie otworzysz, ponieważ ciśnienie ci nie pozwoli. I utopisz albo udusisz się w tym samochodzie, który wpadł do rzeki. Okej, dobra. No. Jeżeli jeździsz tak nieostrożnie, to rzeczywiście... Mam nadzieję. Nie powinieneś używać samochodu, który przekracza 100 km na godzinę. Ma duże koła i może przejechać przez krawężnik i wjechać do rzeki z mostu. Dobrze, kontynuujmy. I on mówił, że takie samochody są niebezpieczne, ponieważ będzie jechał motocyklista nadmierną prędkością. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Może to wynika z racji wieku, no to już chciałby tutaj ja uważam, no Michał mówi bezsensowne ograniczenie prędkości. Osobiście, z doświadczenia powiem tak, rzeczywiście w Polsce spotkałem się z sytuacjami, gdzie ograniczenie prędkości było nieuzasadnione. Słuchałem taką audycję radiową, motoryzacyjną, że ma być powołana komórka policji polskiej, która będzie jeździła po Polsce i będzie zmieniać miejsca, w których znaki są informujące o tym, że ograniczenie prędkości jest nieuzasadniono niskie. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to powiem szczerze, że nie. Jest bardzo dobrze, że tak, że takie ograniczenia są i one informują i pomagają wielu kierowcom uniknąć niebezpiecznej sytuacji i uniknąć wypadkowi. Także tu w tym przypadku z Michałem się nie zgodzę. Natomiast jeżeli będzie jechał motocyklista i na drodze z ograniczeniem do 70 mil na godzinę będzie jechał 160 mil na godzinę, no to im szybciej taki motocyklista zejdzie nam z tej ziemi, to uważam, że lepiej, bo nie tylko, że może siebie zabić, ale jeszcze może kogoś innego uszkodzić lub powołać go do rzeszy klubu ludzi, inwalidów, klientów NHS-u. Także to z tym się nie zgodzę w 100%. Rozważana jest możliwość podniesienia prędkości na autostradach. W tej chwili jest 70 mil na godzinę do 80. No i dobrze, i niech tak będzie. Do tej pory, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, no single carriageway, czyli na drodze pojedynczej, można było jechać 40 mil na godzinę. W tej chwili ta prędkość została podniesiona do 50 mil na godzinę. Zwyczajowo jest tak, że powiedzmy, jeżeli ktoś przekracza prędkość o 2-3 mile, może do 5, to nie wiem, ale ktoś tak mówił, że jedzie zawsze przykładowo prędkością, jeżeli jest ograniczenie do 30 mil, on jedzie 35, ale to tak powiedział. Natomiast ja tak sam nie jeździłem, także nie wiem. To jest, nie strzelają kamery zdjęć. Natomiast na pewno kamera strzela zdjęcie, jeżeli jadę, jeżeli jest ograniczenie do 40, a ja jadę 50 mil na godzinę, to kamera strzeli zdjęcie, ponieważ mi strzeliła. Także nie zgodzę się z tym, Michał. Natomiast jeżeli, przykładowo, bo też słyszałem o tym, że mają być montowane tak zwane czarne skrzynki do samochodów, i dzięki którym można obniżyć koszt ubezpieczenia. Natomiast czarna skrzynka będzie informować, czy o danej prędkości, jaką się jechało, i jeżeli doszło na przykład do wypadku, no to będzie można to zdemontować i tak dalej. No jeżeli, tu akurat jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, to wszystko jest rejestrowane, czas jazdy, prędkość i tak dalej, więc można coś takiego wprowadzić w samochodach. No i co? No i bardzo dobrze, jak ktoś chce, dajmy ludziom, tak jak mówią wszyscy wolnościowcy, dajmy ludziom szansę, pozwólmy im na to, żeby mogli zakładać sobie dowolnie takie ograniczenia. Przykładowo, nie przeskoczysz tego, albo powiedzmy inaczej, może ci się to nie opłacać. I tu też jest w pewnym sensie dyskryminacja. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dozwolona prędkość na autostradzie samochodu ciężarowego jest 60 mil. Ale żaden samochód ciężarowy nie ma takiej prędkości nastawionej, ponieważ one mają pozakładane ograniczniki prędkości i przeważnie jest to 56 mil na godzinę, co nam daje około 90 km na godzinę. I jest to wymóg ogłoszony przez nie ustawodawcę, ale przez ubezpieczycieli, którzy mówią, że jeżeli nie będziesz miał takiego ogranicznika, no to ubezpieczenie na samochód ciężarowy będzie o wiele wyższe niż takie, więc nikt tego nie robi. No już kuriozum jest to i wkurzam się, bo jest to ograniczenie niepotrzebne, jak stosuje na przykład Tesco w swoich ciężarówkach, które rozwożą towar do sklepów, bo te ciężarówki jeżdżą w ogóle 50 mil na godzinę. No to jest bardzo spowalnia jazdę na autostradzie i tak to jest, i tak to wygląda, prawda? Zresztą nie tylko takie taksówki. Też spotkałem się z takim czymś, w ogóle tego nie rozumiem. No, nie wiem, jak wytłumaczyć ludziom, którzy jeżdżą samochodami po autostradzie i jadą sobie właśnie 53 mile na godzinę, albo 50 mil na godzinę, albo 55 mil na godzinę, gdzie nie mają żadnego ogranicznika. Powodują tamowanie ruchu. Są trzy pasy, jedzie ciężarówka z towarem, rozpoczyna proces wyprzedzania takiego mamelucha i co? I zaczyna się górka, ciężarówka nie jest zbyt silna, mocna i nie ma, i co? I prędkość ta z 56 robi się 55, 54. I są trzy pasy, ale de facto takim szybkim pasem jest tylko jeden pas prawy. Dlatego, że na wolnym pasie jedzie taki mameluch osobowym autem, gdzie mógłby jechać swobodnie 60 i nie byłoby żadnego problemu. Środkowym pasem jedzie ciężarówka, bo pan w tej ciężarówce to nie jest na wakacjach na tej autostradzie, tylko jest w pracy, bo musi dowieźć towar na określoną godzinę, albo mu zostało tyle i tyle czasu jazdy. I musi się zwijać z tym, bo w domu czeka żona, dzieci, obiad, kolacja, czy cokolwiek, kiedy to on tam kończy, prawda? No i prawym pasem znowu wszyscy się robić też się korek, bo wszyscy chcą wyprzedzić tą ciężarówkę, bo jeszcze następnych powiedzmy 3 mile będzie trwało, zanim wyprzedzi tego mamelucha. No i takie sytuacje też się zdarzają. No i co? Jak tu wytłumaczyć takim ludziom, żeby... I co? I właśnie taka dziewczyna jedna mówi tak, no ja się boję jeździć po autostradzie, bo są takie duże ciężarówki, jeżdżą ich... Nie, proszę pana, to nie, on nie wie tego, bo jak rozpoczął proces wyprzedzania, a ciężarówka ma 18 metrów, a trochę mu zajmie, a nagle się na przykład wielokrotnie się zdarza tak, że taki mameluch się nagle obudzi i wystarczy, że tylko troszeczkę podniesie, bo jedzie taką Fiestą z 97 roku i sam też nie może przyspieszyć, a jest to niezgodne z przepisami, przyspieszać z lewej strony. I trzęsie się, trzyma tą kierownicę, pot mu spod palców wycieka, bo w ogóle się znalazł na autostradzie. No i potem jak się już droga wyrówna, to albo jest z górki, albo jest z górki. No to wyprzedzi tą ciężarówkę i później już jest spokój. I później znowu są dwa pasy wolne. Jedzie sobie ciężarówka, jedna, druga, trzecia, ale później znowu się robi luz na autostradzie, ponieważ kolejna ciężarówka, która będzie wyprzedzać takiego mamelucha, dopóki on nie zniknie z tej autostrady, będzie wyprzedzać go, czy jakiś tam autobus, czy cokolwiek innego. I tak się tworzą korki. No i to by było na tyle odnośnie korków. A wystarczy, żeby każdy jechał, nawet ten, kto się boi, niech on jedzie te 60 mil na godzinę. Można jechać 70, większość ludzi jeździ 75, niech on jedzie tylko 60, już będzie dobrze. Żadna ciężarówka go nie napotka, nie najedzie, nie strąci z drogi czy cokolwiek innego. No i spokój. A jeżeli się naprawdę boisz, to zmykaj z autostrady, jeździ sobie jakimiś drogami A klasy czy B klasy, a na pewno dojedzie do celu. Bo naprawdę nie ma obowiązku jeżdżenia autostradami. No i to jest tyle odnośnie, mała dygresja odnośnie jeżdżenia autostradami. Kontynuując właśnie te rzeczy związane z o tych samochodach, prawda? Jakie są takie fajne udogodnienia? Moim zdaniem, ja wiem, czy to można nazwać, jeżdżę ciężarówką, jeżdżę autem osobowym, jeżdżę busem 7,5 tony, trochę przy komputerze. I pociągiem też. Ale czy to tak można odpowiedzieć na to pytanie? Jeżeli tak, to dobrze, jeżeli nie, to nie. Okej, dobrze, kontynuujmy. I co? I co jeszcze jest takiego fajnego? Co by to powiedzieć? No i takie rzeczy właśnie jak ten aktywny, co jest fajne, to jest ten aktywny tempomat. To jest bardzo fajna sprawa. Ale już mi się przypomniało, w porządku. Wrócę na moment jeszcze do tych dróg. Z takimi drogami właśnie, z takimi świecącymi światełkami spotkałem się właśnie w Anglii. I powiem wam taką sytuację, że kiedyś jechałem w nocy drogą A66, która łączy A1 z M6. Ta droga jest taka troszeczkę przedziwna, taka troszeczkę magiczna. Może przez to, że nie jest to ta słynna 66 ze Stanów Zjednoczonych, choć ma taki sam numer, ale jest to bardzo trudna droga. To jest na północy Anglii. Jeżeli robią się takie, powiedzmy, zawirowania pogodowe, albo są intensywne deszcze, albo są intensywne wiatry, to zdarza się, że tą drogę zamykają. Ona biegnie tak pod górkę, z górki troszeczkę skręta, no jest trudną drogą i powiem wam szczerze, kiedyś byłem zmuszony jechać tą drogą, ponieważ był jeszcze objazd, a ja nie miałem obeznanego tego terenu jeszcze tak dobrze i to było przepięknie, jak się jechało i było zamglenie, to było w nocy, było zamglenie i i było widać po prostu rozdzielenie tych dwóch pasów, prawda, na ten twój pas i na ten pas przeciwny. No to była naprawdę fajna sprawa. Dalej, jeżeli są pasy na przykład dwa, to też są co jakiś czas zatopione różnego rodzaju, no nie różnego rodzaju, ale określone odblaskowe takie elementy. I tak jest zrobione, że no tak jak wiemy, ruch jest lewostronny. Czyli wyobraźcie sobie, że są trzy pasy w jednym kierunku. Pas zieleni lub barierki metalowe lub betonowe rozdzielające te pasy i ruch w przeciwną stronę. I jak jedziesz, to masz krańcowy prawy pas, jest pasem najszybszym, na który ciężarówki nie mogą wjeżdżać. Jeżeli autostrada jest dwupasmowa, to mogą na ten pas wjechać, natomiast jeżeli autostrada jest trzypasmowa, 4 i 5, to nigdy nie mogą wjeżdżać na ten pas po prawej stronie najszybszy, bo za to jest mandacie, prawda? I tam jest zaznaczone, są wtopione elementy takie pomarańczowe, pomarańczowe. Pomiędzy pasami, czyli załóżmy, że mamy trzy pasy, prawda? Czyli ten prawy pas najszybszy po prawej stronie swojej będzie miał zatopione takie pomarańczowe elementy. Będzie linia przerywana, będą białe elementy. Będzie środkowy pas, będzie następna linia przerywana, będą białe elementy zatopione i będą czerwone elementy po lewej stronie. I one zamienią się na zielone w momencie, gdy jest junction, czyli wjazd zjazd autostrady, ale obok wjazd na autostradę, prawda? I to jest też pomocna rzecz właśnie w czasie mgły, w czasie deszczu, w czasie, gdy nie ma słońca, czyli nocy. I co? I to odnośnie dróg. Też fajnie jest zrobione, jeżeli ktoś na przykład używa nawigacji i nawigacja ma taką funkcję informowania cię, na jaki numer drogi masz zjechać. Lub nazwę ulicy, jeżeli to jest już bardziej w miasteczku czy w centrum. Dlaczego? I tu też jest tak fajnie zrobione, że jest, no dużo rond jest, prawda? To moim zdaniem to jest dobra sprawa. Zjechałeś z autostrady na ten pas zjazdowy. I jest napisany numer drogi na przykład, że jeżeli wiesz, że masz kontynuować jazdę na drodze A421 albo A509 albo 428, to dodatkowo i powiedzmy ten pas zjazdowy w pewnym momencie rozdziela się na trzy pasy, to na pasie od razu jest napisane na przykład A421. I ja już wiem, nie blokując w przyszłości, jak się zmienią światła i będę wiedział, jak mam jechać, ja już wiem, na którym pasie mam się ustawiać i dzięki temu jest moim zdaniem większa płynność i większy porządek. I to odnośnie dróg. Jeżeli chodzi o drogi, no to M to jest motorway, niebieskie znaki. Drogi A mogą być jednopasmowe, dwupasmowe albo nawet trzypasmowe. I znaki są informujące o zjazdach, o miejscowościach. Są nie zielone, przepraszam. Albo mogą być drogi B. I wtedy znaki przeważnie są w białym tle. No i jeżeli chodzi, albo w ogóle nie może być, może nie być nawet B chyba, albo nawet B są czasami tak wąskie, że nie wyminą się dwa samochody osobowe. Ja miałem taką sytuację, że musiała ciężarówka cofać po łuku w jedną i w drugą stronę do miejsca, gdzie wreszcie mógł samochód osobowy przejechać. No i powiem szczerze, że to jest, wtedy się robi gorąco. Jak już wiesz, gdzie masz jechać i wiesz, że takie coś się spotka, to masz tylko cichą nadzieję, że nikogo nie spotkasz, kto będzie jechał w przeciwnym kierunku, bo wtedy będzie gorąco. Jeżeli on ma bliżej, to on się cofa, jeżeli ty masz bliżej, no to ty musisz się niestety cofać. A jeszcze jak za tobą ktoś jest, no to już jest w ogóle zabawa wesoło. Ale o dziwo właśnie, o dziwo. No fajnie jest tak, że nikt do nikogo nie ma pretensji, nikt na nikogo nie krzyczy, nie przyklina. Tylko każdy z uśmiechem wyrozumiale cofa albo nawet pomaga. co jestem no, naprawdę zdziwiony. Kiedyś wjechałem i no, nie zwróciłem uwagi. I powiem szczerze, że wjechałem w taką dróżkę wąską. Samochody jechały co jakiś czas, wyprzedzały mnie, wjeżdżały dalej. Tam było ograniczenie, w ogóle nie można było tam wtedy przejechać. I pewien pan, który wyszedł z małym pieskiem etamowym, po prostu zatrzymał ruch na rondzie. Ja wycofałem i pojechałem sobie dalej. I byłem bardzo z tego powodu zadowolony, uśmiechnięty, szczęśliwy. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, dalej kontynuujmy. Ja uważam, że na przykład jeżeli samochód jest wyposażony w taki automat, sensor deszczu, czyli taki automat wycieraczek, które włączają wycieraczki w momencie, gdy zaczyna padać, to powiem szczerze, że z niego ja, w moim zawodzie akurat takie coś się znajduje i z tego czegoś korzystam i jestem szczęśliwy, że takie coś jest, bo nie lubię włączać i wyłączać wycieraczek co chwileczkę, bo tak jestem z zasady. Lubię też czujnik świateł, żebym nie miał problemu. Czy ja już powinienem włączyć światła, czy jeszcze nie powinienem włączyć świateł? Czy to już się nadaje, czy ten deszcz badający 8 kropel na minutę na szybę to już informuje mnie, że powinienem włączyć światła, czy nie? Automat włącza mi światła i nie ma problemu, jest wszystko święty spokój. I to i bardzo dobrze. Dalej. Automatyczna skrzynia biegów. No to ja osobiście nie lubię trzymać gałki w ręku i uważam, że automat to jest fajna sprawa. Natomiast jeżeli ktoś lubi używać lewej nogi, robić sobie exercise, wciskać to sprzęgło i wyciskać, wciskać i puszczać, wciskać, puszczać i trzymać gałkę w ręku. I jedynka, i dwójka, i trójka, i czwórka, i potem trójka, i potem dwójka, bo są korki, albo jedynka, i dwójka, i luz, i jedynka, i luz, i dwójka, i luz. No to cóż, są amatorzy trzymania gałki w ręku? Proszę bardzo, nie ma problemu. Ja osobiście lubię automat, bo tam się fajnie jedzie, bo nóżka sobie odpoczywa i jest na wczasach. Dalej. Co lubimy jeszcze, co lubią dobrzy kierowcy? Kierowcy dobrze lubią tempomat. Bo w tempomacie ich sobie nastawiasz, samochód się rozpędza i sobie jeździ. A jeszcze jak jest, tylko akurat, no to jeszcze jest po wijakach, to nie do końca działa dobrze. Działa dobrze, ale parę razy mi się zrobiło gorąco. Co mam na myśli? Mam na myśli ten tempomat aktywny. Tam jest taki przełącznik i możesz sobie nastawić, w którym momencie ma ta ciężarówka zwalniać. No i tak, jak nastawione było na jedynkę, no to wydawało mi się, miałem takie odczucie, że ta ciężarówka za wcześnie zaczyna hamować. Natomiast jak było nastawione na trójkę, to miałem takie odczucie, że ona za późno zaczyna hamować. I tu jest tak, jeszcze ten automat może wyczuwa, tego dokładnie nie wiem, ponieważ ciężarówka ciężarówce nierówna. Jeżeli przykładowo jedziemy sobie z paletami, z paczkami z Amazona na przykład, które tam ważą prawie nic, a może razem tonę, może dwie, no to jest co innego, jak mamy załadowany British Gypsum, gdzie mamy tam 26 czy 28 ton. Plus zestaw ciągnik siodłowy i naczepa, to nam daje naprawdę taką bombę. Także, no, czy on by wyhamował, czy nie, to mam nadzieję, że tak, ale czy tak naprawdę, to nie. Dalej. Także z tym, natomiast z tym asystentem pasa ruchu, no to powiem szczerze, że kiedyś, jak jeździłem w nocy, w magnecie, no to powiem szczerze, bo noc jest od spania, nie od pracowania, ale no tak się moje losy potoczyły zawodowe, że wtedy jeździłem, woziłem kuchnię magneta i powiem, że ten pas, tak jak mówiłem w przypadku autostrad, prawda, że mamy prawą linię ciągłą, lewą mamy przerywaną, później mamy następną przerywaną, co nam daje dwa pasy, prawy i środkowy. i lewą ciągłą, która nam daje trzeci pas, prawda? I ta linia dodatkowo jest taka karbowana. Czyli fizycznie to jest tak, jakbyśmy powiedzmy takie małe ołówki, ołówki ułożyli w poprzek i zalali to masą odblaskową, co powoduje, że to jest tak, jak powiedzmy kiedyś była taka, mówi się ręczna pralka, czyli taka blacha ryflowana, czyli powiedzmy taka falowana, prawda? W momencie, gdy ciężarówka na to kołami najedzie, to te koła zaczynają oddawać taki głos i to może obudzić kierowcy, jeżeli lekko przyśnie. Natomiast w ciężarówce jest tak zrobiony, ten asystent pasa ruchu jest taki, że są głośniki na wysokości mniej więcej głowy kierowcy w górnych przednich słupkach. I w momencie, gdy zjeżdżamy z pasa w lewą stronę, to zaczyna tak trrr robić głośniczek. Jeżeli w prawo, to samo po prawej stronie. Aktywny tempomat, no to tak jak żeśmy mówili wcześniej, to samochód zaczyna zwalniać. Generalnie fajnie to na żywo wygląda. Z tym, że ciężarówka rozpędza się wolniej na tym aktywnym tempomacie niż normalnie, jakbyśmy cisnęli pedał przyspieszacza. Czyli jak to fizycznie wygląda? Wjechaliśmy na autostradę, jedziemy, nastawiamy sobie tempomat tam na te 56 mil. Włączony jest ten aktywny tempomat, jedziemy. Czujnik wyczuwa, że przed nami jedzie jakiś mameluch, prawda? Wolniej i automatycznie zwalnia. My wrzucamy kierunkowskaz w prawo. I jeżeli środkowy pas jest wolny, zjeżdżamy na prawą stronę i ciężarówka zaczyna przyspieszać. Przyspieszać do zadanej prędkości i tak jedzie. I wyprzedziliśmy ciężarówkę, czy tego mamelucha, przepraszam, dajemy kierunkowskaz w lewo, zjeżdżamy na ten lewy pas i już jest, i sobie tak jedziemy. Tutaj zaletą jeszcze jest coś takiego, że mimo, że będziemy mieli wyłączony ten aktywny tempomat, to jeszcze jest takie zabezpieczenie. Volvo właśnie coś takiego ma. A szczyci się tym, że ich ciężarówki nie spowodują wypadku. Ja mówiłem na początku, że to jeszcze tak nie do końca jest dopracowane, ale i tak jest fajnie, że coś takiego jest. Z tego względu, że czasami, jeżeli ktoś gwałtownie przed nami skręci, nie zachowując bezpieczeństwa, to nasza ciężarówka sama bez naszej wiedzy, czy bez naszego nawet zapytania się, czy coś w stylu, prawda? Zacznie hamować i wyświetli się na desce rozdzielczej, dashboardzie, oraz wyświetli się komunikat o kolizji. I to. No i w sumie to jest dobre. Lepiej taki komunikat, lepsze takie przyhamowanie niż miałoby dojść do jakiegoś wypadku. Poza tym, drogi Michale, jeżeli wszystkie samochody będą takie sukcesywnie wymieniane będą na takie elementy, na właśnie takiego asystenta pasa ruchu, na czujniki cofania, czy na czujniki przodu, powodujące brak kolizji, czyli najechania na kogoś, no to dobrze, dlaczego nie? To dobrze. Na pewno będzie tak, jak kiedyś było na początku. Nie wiem, czy w tej chwili jest, ale na początku było tak, że były montowane ABS-y na przykład i była funkcja, że można ten ABS wyłączyć. W tej chwili w nowych samochodach nie ma funkcji wyłączenia ABS-u. On jest i już. Jest ASR, czyli system antypoślizgowy w momencie ruszania. Ale jego można wyłączyć, być może w przyszłości nie będzie można tego wyłączyć. Na początku można było, a teraz już nie można tego wyłączyć. No i tak, no i co jeszcze? Jest w samochodach klimatyzacja, no i uważam, ja jeżdżę cały rok akurat na klimatyzacji. No, klimatyzacja jest taka automatyczna. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Mówią, że jest automatyczna i manualna.
Prawdopodobnie, dokładnie nie wiem, ale prawdopodobnie manualna polega na tym, że mamy włączoną klimatyzację i nastawiamy sobie nawiew, powiedzmy tam na pierwszy bieg, na drugi bieg, na trzeci bieg. U mnie klimatyzacja jest automatyczna. Jeżeli jeżdżę manem, to tam też jest auto, można sobie nastawić na automatyczną i zawsze sobie taką nastawiam. Mam nastawione na 21 stopni i tak jest przez okrągły rok. I tu jest o tyle fajnie, że w momencie, gdy jest ciepło, czyli temperatura na zewnątrz przekracza 21 stopni, czyli 23, 27, 25 do 30 czy 32, no to klimatyzacja schładza to powietrze i dmucha zimnym, prawda? Natomiast w momencie, gdy temperatura spada poniżej 21 stopni, jest 18, 15, 12, 5, 7, minus 2, no to daje ciepłe powietrze. No, kolega mechanik powiedział, no tak, ale masz włączone sprzęgło, masz dodatkowe zużycie paliwa. Może i tak, ale to coś za coś, prawda? Komfort jest komfortem, jest filtr cząsteczek stałych, regularnie wymieniany co serwis, czyli co 12 tysięcy mil. No i powiem szczerze, ja osobiście uważam, że to jest znikome zużycie, ale nie mierzyłem tego menzurką, także nie wiem. Dobrze, no to odnośnie klimatyzacji. Co jeszcze? Czujnik cofania to jest fajna sprawa. Z tym, że tak jak Michał powiedział, naprawdę pewne urządzenia mogą nas nie uchronić przed wypadkiem. Tak samo jak wielu ludzi mówi, że jeżeli założysz w zimie zimowe opony, to nie znaczy, że możesz sobie po zaśnieżonej czy oblodzonej drodze jechać 120, ponieważ praw fizyki nie zmienisz. Rzeczywiście te opony są skuteczniejsze, ta guma jest bardziej miękka i lepiej utrzymuje przyczepność samochodu z podłożem. Natomiast praw fizyki nie zmienisz, jak będziesz jechał zbyt szybko, wpadniesz i tak w posisy i tak. No oczywiście na zimowych później niż na letnich, ale taka jest prawda. I to samo dotyczy czujnika. No jeżeli czujnik za szybko będziemy cofać i czujnik da nam sygnał, ale będzie za późno na wyhamowanie, to i tak walniemy w słupek i tak. Czasami może się nawet zdarzyć tak, że czujnik da znać, a my, to tam czujnik, to na pewno krawężnik, a to będzie akurat nie krawężnik, tylko słupek i bam, i znowu mamy przykre zdarzenie, uszkodzony zderzak, błotnik czy jakaś lampa. I to jest odnośnie czujników. No, i jeździłem też samochodem, u mnie są czujniki z parkowania do tyłu, jeździłem samochodem, który miał czujniki również z przodu. To naprawdę jest fajne, pomocne, mało stresujące, bo tak naprawdę rzeczywiście tych czujników mogłoby nie być. Jeżeli używamy tylko jednego samochodu, to po jakimś czasie możemy wpaść w rutynę, po jakimś czasie możemy się nauczyć rozmiarów tego samochodu, że z pozycji kierowcy będziemy wiedzieć, mimo że, przepraszam, mimo że to będzie na przykład van, to będziemy wiedzieć, do którego możemy momentu cofnąć i będziemy to, powiedzmy, do 5 centymetrów można się tego nauczyć. Czy to będzie na przykład Mercedes 123 czy 124, który ma klapę bagażnika, taki duży, długi ten tył i długi ten przód, to możemy się nauczyć tych rozmiarów i zaparkujemy, ale z takimi czujnikami jest mniej stresowo, prawda? Tak uważam. Następnie, no zamek centralny, to jest bardzo fajna sprawa. Jeden przycisk i drzwi się otwierają, wszystkie, jeden przycisk, drzwi się zamykają, wszystkie. No ktoś, kto miał malucha i musiał zawsze przyciskać przycisk lub otwierać jedne drzwi, lecieć naokoło, otwierać drugie i tak dalej, no to wie, jak to jest. Co jeszcze? Moim zdaniem fajną rzeczą jest, ja u mnie w samochodzie tego nie ma, ale moim zdaniem fajną rzeczą jest elektrycznie otwierana klapa bagażnika. No w ogóle byłem zauroczony. U mnie tego nie ma, ale byłem zauroczony, jak pewien pan z naręczem kwiatu w jednym ręku, z dwoma siatami w drugim ręku, podszedł do Mercedesa, zamachał nogą i no i klapa się otworzyła, włożył dwie torby, delikatnie położył kwiaty, nacisnął przycisk, klapa się zamknęła. No to coś fajnego. No nie ma nic gorszego jak, przepraszam, jak kierowca limuzyny, właśnie tak jak kiedyś ja byłem kierowcą takiej limuzyny, woziłem dyrektora. Piękny Mercedes S320. Jedziesz i po drodze musisz stanąć się, była policja i trzeba im wręczyć jakiś gadżet, to jeszcze było w Polsce. No i musisz otworzyć tylną klapę, no i tylną klapę, a tylna klapa po deszczu zabrudzona, no i masz te dwa, trzy palce, masz pobrudzone. Wyjmujesz gadżet, zanosisz i potem musisz zamknąć, prawda? Natomiast w momencie, gdy masz kluczyk, to... Naciskasz przycisk, klapa się otwiera, naciskasz przycisk, klapa się zamyka. Fajna sprawa, moim zdaniem, to jest bardzo dobra sprawa. Tutaj, jak żeśmy, tak jak mówię, żeśmy rozmawiali i zastanawialiśmy się, to dwóch kolegów mówiło, że to, no, w szyberdach, no oni sobie nie wyobrażają, oni odkąd wyjechali do Anglii, to każdy samochód, który kupowali, był szyberdachem. Ja osobiście miałem z szyberdachem, miałem jeden samochód, natomiast później już były bez szyberdachu. Fajny gadżet, no fajna sprawa, fajnie to wygląda, ale przez to, że ja jestem wysoki, 1,88 m, tak mi się wydaje, że to jest wzrost wysoki, to ten dach jest troszeczkę niższy. No i przez to pozycja nie jest tak wygodna. Poza tym szyberdach, to jeżeli ktoś nie ma klimatyzacji albo ma manualną, no to rzeczywiście może się przydać, lekko sobie uchylił, tam będzie szło ten przewiew przez samochód. Tak było w Mercedesie 300D, którym jeździliśmy, to tak sobie tak uchylaliśmy. Szyberdach był mechaniczny. No to też fajna sprawa, bo później w Toyocie to miałem elektryczny, też fajny. Też fajna sprawa, też to było fajne. Z pewnym takim rozrzewnieniem wspominam te czasy, kiedy to się robiło, kiedy się korbką odkręcało szybę, a no, drugą ręką silnie trzeba było ten szyberdach złożyć i otworzyć, prawda? No, w Toyocie akurat to było tak, że był szyberdach z zasłonką, natomiast w Mercedesie no, to był blaszany szyberdach, więc jak go nie uchyliłeś, to nieba nie widziałeś. Natomiast no, efekt był naprawdę taki fajny, może efekt nowości, czy ja wiem, no tak, nowości, kiedy w gorący, upalny, letni dzień jechaliśmy nad morze i szyberdach był całkowicie otworzony, było bezchmurne, księżycowo gwieździste niebo, no to było naprawdę fajnie, sympatyczne, to samo dotyczy było do Toyoty. No w Toyocie, tak jak mówię, przez to, że była dodatkowa maskownica, więc można było ją w podsuwice złożyć i wtedy widziało się niebo. To też był efekt bardzo no taki niesamowity zimową porą, kiedy jechaliśmy do Polski nad ranem. Wiadomo, wtedy noc jest o wiele dłuższa i ośnieżone w tle drzewa i do tego bezchmurna, księżycowo gwiaździsta noc, to przepiękny widok, coś wspaniałego. Nie wiem, czy jechać, czy patrzeć, podziwiać to. No to dotyczy szyberdachu. Odnośnie skórzonej tapicerki. No to są zwolennicy i są przeciwnicy, mówią, że się nagrzewa. No ja miałem w Toyocie i w Renówce miałem skórzaną tapicerkę, no i w zasadzie się nic nie nagrzewa, bo klimatyzacja działa automatyczna, więc na początku może być rzeczywiście gorąco, ale w momencie, gdy wyjeżdżacie, zaraz włączacie klimatyzację, to jest wszystko schładzane i jest wszystko normalnie. No ale wiem, że są zwolennicy materiałowej tapicerki, czy takiej welurowej, czy takiej misiowatej, albo pół na pół skórzano-materiałowej. Taką fajną rzeczą, którą właśnie nie wiem, dlaczego producenci tego nie stosują, w ciężarówkach to jest, w nowych Volvach już jest. Pierwsza ciężarówka, która to zastosowała, to była właśnie, to się spotkałem z tym w ciężarówce MAN, łamane oparcie, które powoduje, że bardziej anatomicznie nasze plecy przylegają do oparcia, To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że pas bezpieczeństwa nie wychodzi ze słupka, tylko wychodzi właśnie z siedzenia. Takie rozwiązanie stosuje teraz BMW w nowych BMW serii 7, a nie wiem od którego roku. I takie rozwiązanie zastosowała firma Renault w Versatisie. I to uważam za coś fajnego. Jeżeli miałbym możliwość wyboru, to na pewno bym takie siedzenie sobie wybrał. Żeby było. Natomiast jeżeli chodzi o wycieraczki, no to też była kwestia sporna. Kolega miał samochód BMW z pełnym ubezpieczeniem. Miał wypadek i dostał z wypożyczalni Hondę Civic, tą taką, która się mówi, nazywa się kosmiczną, która miała wycieraczki składane przeciwsobnie. Ja to samo miałem w Versatisie i uważam, że jest bardzo dobrze. Mnie to nie przeszkadza wcale. I to samo jest w Pikasiaku. Z tym, że ważne, nieważne. No, z mojego punktu widzenia to jest istotne, jak się składa. Czyli wycieraczka powinna, ja siedzę po prawej stronie w samochodzie, mam kierownicę, więc lewa wycieraczka powinna się pierwsza składać, a prawa wycieraczka się powinna druga składać. W Versatisie to było odwrotnie, w Pikasiaku jest tak, jak powiedziałem przed chwileczką, i to jest bardzo dobrze. No i to odnośnie wycieraczek. No tylnia wycieraczka, tylna szyba podgrzewana, to jest dobra rzecz. Dobrą rzeczą, którą stosuje Ford, to jest podgrzewanie przedniej szyby. Z tym, że ja spotkałem się z czymś takim już w 1995 albo 6 rok. Kolega już pracował w innej firmie i dostał służbowego Passata. I ten Passat właśnie miał podgrzewaną przednią szybę elektrycznie. Oglądałem katalogi i podobno w Szwecji tak jest, że samochody są również wyposażane. To jest też fajna sprawa. Ciężarówki mają coś takiego. Volvo stosowało dwa rodzaje podgrzewania. Teraz stosuje jeden rodzaj ogrzewania. Mam na myśli ogrzewanie niezależne, czyli powiedzmy silnik stoi, a my mamy niezależne ogrzewanie na olej napędowy, albo na benzynę, albo na gaz, które dmucha nam ciepłym powietrzem w kabinie. I właśnie widziałem taki folder, gdzie możesz sobie albo nastawiasz sobie zegar, albo pilotem z domu, no taki był obrazeczek, takie były zdjęcia, gdzie pani rano wstała, zaśnieżony cały samochód jest, mróz, temperatura tam powiedzmy minus 5 stopni i pani przyciskiem pilota uruchamia ogrzewanie, no robi sobie poranną toaletę, kawkę, jakiegoś tam krosańca zjada, wypija kawkę, wychodzi i samochód już jest cały, szyby są wszystkie odmrożone, bez śniegu. Wystarczyło tylko zmieść zmiotką z dachu i z przedniej maski i z tylnej klapy śnieg i można było już jechać, a w środku było bardzo ciepło. Volvo swego czasu stosowało troszeczkę taki prądochłonny system, z tego względu, że było ogrzewanie, które podgrzewało płyn chłodzący w silniku i w małym obiegu on szedł do chłodniczki, która była w kabinie i wentylatorek uruchamiany był właśnie, który dmuchał przez tą chłodniczkę i powietrze z zewnątrz pobierane, ogrzewane było przez przepływ między radiatorem, między tymi ciepłą płynem przepływającym przez tą chłodniczkę i dające do kabiny, ale to rozwiązanie było bardzo prądochłonne, tak, prawda. No, w autobusie jest stosowane ogrzewanie takie właśnie, które nie dmucha świeżym świeżym, przepraszam, ciepłym powietrzem, tylko jest podgrzewany płyn, który chłodzi jednocześnie i silnik i podgrzewa. W luksusowych niektórych modelach było dodatkowo jeszcze takie, były takie grzałki, prawda, oporowe, które podgrzewały się i przez powietrze przechodzące przez nie robiło się ciepło w autobusie. No to tyle by było na temat różnych tych gadżetów, bajerów. No jeszcze na koniec już, co bym jeszcze powiedział. Fajną rzeczą są aktywne lusterka, prawda, wewnętrzne i zewnętrzne. Mam na myśli to, że jeżeli z tyłu nadjeżdża samochód, to nasze lusterka przyciemniają się, co powoduje to, że nas nie rażą światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. Najnowszym takim fajnym rozwiązaniem technicznym ułatwiającym nam jeżdżenie jest to, że są też aktywne światła, czyli mamy włączone światła w zasadzie drogowe, które w momencie, gdy nie jedzie żaden pojazd naprzeciwko, automatycznie zamieniają się na światła długie czy drogowe, no to są mijania w momencie, gdy naprzeciwka coś nadjeżdża i potem znowu osiedlają na pełną drogę. No, nie mam doświadczenia ze światłami ksenonowymi, nie mam doświadczenia ze światłami diodowymi czy LEDowymi. Osobiście uważam, że światła ksenonowe są lepsze niż tradycyjne. Co jeszcze? No to w zasadzie byłoby to wszystko. No jest jeszcze regulacja wysokości i dosunięcia koła kierownicy, choć ja osobiście uważam, że w niektórych przypadkach to jest jakiś priproquo albo żarcik, ponieważ wysunięcie koła kierownicy jest zbyt krótkie. No, automatyczne wyłączanie kierunkowskazu, gdy skończymy skręcać, to jest taka fajna sprawa. Podgrzewanie siedzeń. Czasami tak, czasami nie. Ja to miałem w Toyocie i w Versatisie. Pikasiaku tego nie mam, ale no nie stwierdzam, że jest to konieczne z tego względu, że szybko się samochód nagrzewa i szybko się w kabinie robi ciepło. Także takiej potrzeby nie widzę. Podgrzewanie lusterek to jest fajna sprawa też. No i w zasadzie chyba to by było na tyle odnośnie samochodu anatomicznego. Jeżeli samochód by się trzymał sam toru, no to ja osobiście uważam, że to jest fajna sprawa. Tak sobie na koniec powiem, wyobrażam sobie, żebym chciał, znaczy chciałbym, żeby tak było. Jadąc sobie, przepraszam, takim motorhomem, powiedzmy takim samochodem dużym, vanem, o tak to nazwijmy, że wjeżdżam sobie przykładowo, no wyobraźmy sobie, że zjeżdżam z promu w Dunkierce, wjeżdżam na autostradę, załączam tempomat na te przepisowe, tam no we Francji to jest chyba 110 czy 120, aktywny, idę sobie do tyłu, Gabrysia parzy kawkę, wypijam kawkę i samochód sobie jedzie. I do samego Wrocławia mogę sobie jechać, zdrzemnąć się w tym czasie i nic się nie dzieje. To byłoby bardzo, ja osobiście bym był bardzo zadowolony. Fajnie, żeby tak było, mogło być. Było. No żeby tak było, to było fajnie. A że samochód będzie jechał zgodnie z przepisami, to mi naprawdę, Michał, nie przeszkadza. Ja sam jeżdżę zgodnie z przepisami, więc ilość radarów mnie nie interesuje, bo to mnie nie dotyczy. No i to tyle by było w dzisiejszej audycji motoryzacyjno odpowiadającej na stwierdzenia, które usłyszane były w audycji u Michała, czyli teorii chaosu. Pozdrawiam tutaj wszystkich nadających i włodarzy radia nocą i do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. A tu jeszcze należy wspomnieć o wspomaganiu radia To ktoś tu opowiada właśnie, ale kto to mówił? A to było chyba w kontestacji, to tego nie pamiętam. To tutaj na tej antenie tego nie było. Ale osobiście to tutaj Etam może się wypowiedzieć, albo stały słuchacz. Ciekaw jestem, która stacja nadająca, czy to satelitarna, czy naziemna, która nadaje wiele kanałów, wpadnie na pomysł taki, że będzie można ich odbierać w internecie, raz, a dwa, że będziesz mógł sobie wykupić pakiet z tym, co ty chcesz. Ja dokładnie się na tym nie znam, ale tutaj na antenie daję sygnał do osób, które na bieżąco oglądają telewizję, aby ktoś opowiedział, czy w tej chwili możesz sobie kupić, tu chyba potrzeba o tym mówił, czy można sobie kupić kanał na przykład TVP Kultura albo TVP Historia. No i ktoś, kto tam lubi na przykład sport, to sport. Czy można sobie kupić tylko trzy kanały, czy trzeba wziąć jakiś kanał i pełno śmiecia, którego się w ogóle nie ogląda? To rzucam takie pytanie. To jest jedna rzecz. I ostatnia już na koniec. Ja naprawdę bardzo proszę, panie Kozetka, czyli panie profesorze Leniuchu i Etamie drogi. I nie wiem, Potrzebo, czy kto tam jeszcze jest. Zaproście kogoś, niech powie mi, jak to się robi, żeby można było oglądać seriale. Ja bym tak chciał obejrzeć sobie serial Walka o Tron, czy Homeland, bo skończyłem na trzecim sezonie. Nie wiem, co dalej, ale nie mam czasu. Powiedzcie, jak wy to robicie, jak wy planujecie w ciągu dnia. Ja bardzo chętnie włączę się aktywnie do takiej dyskusji. Jak to zrobić, żeby takie seriale oglądać? I tym optymistycznym akcentem, bo pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wspomagajcie radio i każdą inicjatywę, która wam się podoba. Pozdrawiam zarówno lewaków, choć ich nie rozumiem, jak i kapitalistów, choć im zazdroszczę, jak i wolnościowców. Rajan Guru. Cześć.